Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam nas wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na tym miejscu zgromadzonych. I chciałbym dzisiaj przywitać nas Słowem Bożym, tak zapisanym w pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan, strona 1280. To jest sam koniec tego listu, jakby takie podsumowanie, które on tutaj mówi. Strona 1280. Od wersetu będę czytał 16. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał, on też tego dokona. Gdy zastanawiałem się nad tym, tak naprawdę o czym ja dzisiaj będę mówił, żeby to ubrać jednym zdaniem, to zrozumiałem, że ten temat, który dzisiaj będę poruszał, to jest budowanie kościoła, budowanie Bożej świątyni. To jest tak naprawdę ten temat i dopiero dzisiaj rano zrozumiałem ten temat, o czym będę mówił. I zaczynając to słowo, chciałbym pokrótce go skomentować, pewne rzeczy, które tutaj nie dotykają i też są związane z tym tematem. W 18 wersecie jest powiedziane: za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I ktoś bardzo dobrze zauważył, że tutaj to jest trochę inaczej powiedziane niż powinno być, bo tutaj oryginał mówi: we wszystkim dziękujcie. We wszystkich okolicznościach waszego życia. Nie za wszystko, dlatego że jeżeli ktoś przeżywa tragedię życiową, to trudno od niego wymagać, żeby dziękował za to, co się w jego życiu dzieje, ale Słowo Boże mówi: we wszystkim, we wszystkich okolicznościach waszego życia dziękujcie Bogu. I właśnie zmienia się motyw dziękczynienia, powód dziękczynienia. We wszystkim dziękujcie, ale dziękujcie za to właśnie, za Jezusa Chrystusa, że właśnie On został nam dany, abyśmy byli zbawieni właśnie w tych okolicznościach. On nam został dany, abyśmy w tej sytuacji byli wybawieni od tego wszelkiego zła, które chce do nas dotknąć. Ducha nie gaście. Proroc nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Ten werset: wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie, czasami jest wyrywany z kontekstu. I chrześcijanie próbują, my próbujemy to tym wersetem podpierać, nasze grzebanie się w śmietniku tego świata, w brudach i nieczystościach. Ale kontekst wskazuje na tym, że to jest powiedziane o Duchu Bożym, o działaniu Ducha Świętego, o proroctwach. Czyli tego mamy doświadczać, co mówi, że jest działaniem Bożym. Czyli na pozór może wyglądać pobożnie, może być dobre i prawdziwe, ale Słowo Boże mówi: badajcie to. Badajcie to i sprawdzajcie, czy to jest dobre. I dobrego się trzymajcie. To, co złe, to co jest złe, odrzucajcie to. I 22 werset potwierdza to zrozumienie, dlatego że od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. To znaczy, że jeżeli my wiemy, że to z gruntu jest złe, to co jest wokoło nas i co do nas dociera, to my nie mamy tam się grzebać w tym, żeby znaleźć coś dobrego i zobaczyć, czy to jest dobre, ale mamy to odrzucić. Mamy się od tego oddzielić. Jeżeli żyjemy na tym świecie pogańskim, który uważa się chrześcijańskim i wiemy, co tam jest i na czym to się zasadza, to my nie mamy tam szukać czegoś chrześcijańskiego i budować się na tym, ale mamy to odrzucić. Bo to jest wszystko zło. I Pismo tu wyraźnie mówi: od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Badajcie to, co mówi, że jest aniołem światłości. Badajcie to, co mówi, że jest Ewangelią Bożą. Badajcie to, co podaje się za Ducha Świętego i przychodzi w szacie pobożności i szacie pięknej i wspaniałej. To mamy badać. I to mamy sprawdzać, czy to jest prawdą, czy to nie jest fałsz i czy to nie jest kłamstwem. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, czyli oddzieli. Poświęci to znaczy oddzieli, aby cały duch wasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj w 24 wersecie apostoł uspokaja nas, dlatego że mówi, że nie martwcie się, to nie jest wasze dzieło. Nie musicie się lękać, czy to dzieło dokończycie, bo to jest Jego dzieło. I mówi, wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. On działa często niezależnie od nas, na swojej płaszczyźnie niebiańskiej, dokonując nasz dzieła. Nam się wydaje czasami, że albo to diabeł działa, albo Bóg w ogóle nie działa, ale Pismo nas potwierdza, że On działa, wiecie, tak niezależnie. Działa, On jest takim Bogiem niezależnym od nas, od naszego myślenia, naszego poznania, postępowania, naszej drogi, naszego zrozumienia. Jego ręka jest tak wszechmocna, że jak rozpoczęła w nas, w tobie i we mnie to dzieło, to chociażbyś był na złej drodze, ale miłował Pana, to On cię z tej drogi i mnie zawróci. On poprowadzi tą właściwą drogą, tylko najważniejsze jest to, abyśmy byli Jemu poddani i chętnie dawali się urabiać, byli plastyczni, taką gliną w rękach Bożych. I dzisiaj Bóg pobudził mnie, aby to powiedzieć wam, co teraz powiem. I zanim to wypowiem, chcę powiedzieć, że to będzie część świadectwa z mojego życia i nie chciałbym, aby ktoś z was odniósł to jakoś w jakiś sposób taki, że chcę zdyskredytować jego drogę życia, postępowanie czy myślenie. Chcę też, abyście nie mieli na myśli tego, że mogę, jakby, jeżeli to będzie dotykać, nie staram się krytykować nikogo. Ja chcę dzisiaj wam powiedzieć, że chcę pokazać swoją drogę, którą Bóg mnie prowadził od początku. I chcę, byście to dobrze zrozumieli, że chcę mówić o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach, swoich doznaniach i tego, czego z tego się nauczyłem. I nie chcę waszej czy czyjejś drogi, czy czyjegoś postępowania jakoś dyskredytować, bo Bóg jest suwerenny i On sobie, wiecie, jest takim kowalem, który kuje sam sobie suwerennie dzieło Boże w Kościele. I robi z każdym tak jak chce, postępuje. Otóż, jak już powiedziałem, chciałbym powiedzieć na początku takie świadectwo swojego życia. Ja zanim się nawróciłem, to byłem człowiekiem już dawno głęboko przekonanym o tym, że jestem grzesznym. Że wiecie, że jestem grzesznikiem i człowiekiem skazanym na grzech tak naprawdę. To Bóg nie musiał mnie tego przekonywać, dlatego że starałem się być człowiekiem religijnym. Byłem wzorowym wyznawcą religii chrześcijańskiej i tak o sobie myślałem wtedy. Chodziłem na większość tych mszy czy nabożeństw świątecznych. W ogóle byłem w oczach innych świętym. Ale miałem problem z grzechem i Bóg mi to już wtedy pokazywał, że ja nie jestem w stanie nic zrobić. Byłem pod wpływem zakonu, ponieważ wiedziałem, że jak chcę robić dobrze, to się objawia zło w moim życiu i nie panuję nad swoim życiem. Także wpływ zakonu Bożego już dawno się we mnie objawił. Bo zakon Boży jest dany po to, aby człowiek zobaczył, że nie jest w stanie go spełniać. I z takim bagażem wszedłem na drogę chrześcijańską. I gdy zobaczyłem, że wszystko z rąk mi się, wszystkie moje możliwości i pragnienia i dążenia budowania swojego własnego życia na bazie swojego ja, swoich pragnień padły i legły, to wtedy właśnie tak jak to kiedyś mówiłem w pociągu, brat prezbiter mówił, Czajko tutaj, że w pociągu, wiecie, oddałem życie Bogu. I to nie była wielka pobożna modlitwa, ale to było takie machnięcie ręką w duchu. A, weź już to moje życie. Ja już wiem teraz, że nic nie mogę. Jechałem tym pociągiem, wiecie, żeby ratować swoje życie ekspresem. Pojechałem tam i okazało się, że ono legło w gruzach całkowicie. I gdy wracałem tym pociągiem już w drugą stronę, to właśnie wtedy powiedziałem, ja już zostawię to. Dobra. I on wtedy, to nie była wielka pobożna modlitwa, ale zdychnięcie w sercu. I on wtedy wysłuchał mojego głosu, dotknął się mojego serca. I wtedy właśnie narodził mnie na nowo. Ale czekała mnie bardzo, bardzo trudna droga, bardzo długa droga, zanim to ziarnko, które wpadło w serce, ono nie wykiełkowało. I byłem wtedy studentem. Byłem młodym człowiekiem, dzisiaj też jestem, podejrzewam, młody dla wielu, ale wtedy byłem jeszcze młodszym człowiekiem i ten wiek młodzieńczy ma taką cechę, jak Biblia mówi, młodzi jesteście silni, mocni, bo zwyciężyliście złego. Młody człowiek, czy duchowo, a szczególnie jak połączony jest duchowo młody i młody fizycznie, czuje się za takiego mocnego człowieka. I jako student chodziłem w takim sercu, takim uniesieniu, myślę, że cały świat do mnie należy. I nie tylko tak myślałem, ale tak okazywałem na zewnątrz. Gdy przyjeżdżałem do domu, do Olecka, gdzie była ta wioska, to, no, w porównaniu z Warszawą, i chodziłem z moją siostrą po Olecku, to ona czasami się wstydziła, dlatego że tak się zachowywałem, jakby to było moje rancho na przykład tam, prawda? I wszystko jakby podlegało mi. Taki człowiek młody, silny, mocny wewnątrz, wiecie, do którego świat należy. I z takim nastawieniem podszedłem do spraw chrześcijańskich, do spraw Bożych. Od razu, wiecie, chciałem budować Królestwo Boże. Ja to dzisiaj wiem i sam sobie to teraz powiedziałem, że właśnie miałem gdzieś w sercu to, żeby budować Królestwo Boże. I jeszcze miałem problem z grzechem. Jeszcze żyłem w okowach grzechu, płakałem, wiecie, moje myślenie było niezmienione. Myślałem o sprawach damsko-męskich jeszcze w kategoriach tego świata. To jeszcze nie było to, co Bóg chciał. A już chciałem ustawiać porządki w zborach. Wybaczcie, że to mówię wam, ale tak było, bo po prostu, wiecie, to tak we mnie kiełkowało, że porządek czy w społeczności, której tam byłem akurat wtedy, czy w jakimś zborze, już od razu chciałem ustawiać i budować Królestwo Boże. Jeszcze byłem niezmieniony, a już chciałem to robić. I pamiętam, w jednym z zborów trafiłem do niego, taki gorliwy, zapalony chrześcijanin, i postawcie się w sytuacji pastora. Człowiek, który już dużo lat przeżył. Wiecie, to była sytuacja, gdy 12 osób czy 13 było chwiejnych i odchodziło ze zboru. Zbór był po prostu taki roztrzęsiony, pastor nie wiedział, co się dzieje. A tu nagle taki olszowy trafia do zboru. Taka bomba chodząca i nie wiadomo, co po nim się spodziewać. Ja jeszcze nie byłem ani ochrzczony, ani tak to myślenie, wiecie, odrodzone. Oni nawet o tym nie wiedzieli. Ale byłem taki zapalony i wszedłem tam i oni patrzą, że już grupę domową u nich tworzę. Ja nawet nikomu nie powiedziałem, tylko poszliśmy do domu brata, który dzisiaj prowadzi grupę domową, i zrobiliśmy grupę domową i on mówi, ja już wiem, kto będzie tu przywódcą w tej grupie, prawda? On powiedział, nie ja. I słuchajcie, zacząłem budować grupę domową. Gdy i pastor tak na to się przyglądał, po latach potem mi powiedział, on mi mówił, jak to przeżywał, prawda? No zbór się wali, tu się zjawia jakiś człowiek, nie wiadomo skąd. Zaczyna budować grupę domową. I powiem wam szczerze, że on się bał, że ja zbuduję i wyprowadzę jeszcze tą grupę, prawda? No bo jak takie sytuacje się dzieją, no to i po prostu zamknięto mi drogę. No jak zamknięto? To spakowałem walizki. Dosłownie. Pojechałem do mojej przyszłej żony, do Dany, bo wtedy już się znaliśmy. Pojechałem do niej, stwierdziłem, jak nie chcą mnie, żebym pracował, no to trudno, jadę. I Bóg, wiecie, on te moje wszystkie ludzkie pragnienia, te takiego młodego człowieka, który jeszcze nie jest zmieniony, on wszystko to obcinał bardzo skutecznie. Gdy byłem chrześcijaninem, to byłem taki zapalonym człowiekiem misyjnie. Wiecie, co żyło, to tak jak brat Kulec powiedział, co żyło i nie dał rady uciec, to miał usłyszeć Ewangelię. Ale był problem, dlatego że ja się stołowałem w barach mlecznych. A barak mleczny to przeważnie jedzą ludzie starsi. Tacy, którzy są zgorzknieni, których życie, wiecie, jest zniszczone i tylko goryć się z nich. I przeważnie trafiałem przy tym stoliku do takiego pana czy panią i próbowałem mówić im, jak gorliwie, to Ewangelię. A oni za każdym razem, wiecie, to gorycz na mnie taką wylewali, prawda? Taka lawinę goryczy. I wiecie, po tych doznaniach po roku czy po pół, ja stwierdziłem, że ja umieram duchowo. Po prostu zabijany jestem. Że moja wiara, zamiast wzrastać przy tym głoszeniu Ewangelii innym ludziom, to ja po prostu umieram. Ja sam jestem, moja wiara jest zdegradowana. I powiem wam tak szczerze, że Bóg w moim życiu skutecznie te wszystkie ludzkie sposoby tak wybijał z głowy. I największym problemem była moja logika. Logika. I zawsze trafiało do mnie słowo takie Boże, które mówiło: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Ja nigdy nie wiedziałem, dlaczego to zawsze do mnie trafia i zastanawiałem się, czemu to trafia, a potem się przyzwyczaiłem i stwierdziłem, że tak być musi. Jeszcze do niedawna to do mnie trafiało. I tak sobie myślałem, wiecie, młody chrześcijanin myśli, że jak ustawi uwielbienie, to będzie lepiej, prawda? I powiem wam tak, że byłem w zgromadzeniu, mój zbór rodzimy to był taki, który tak uwielbiał, że ja dzisiaj nie widzę takich zborów, które by tak uwielbiały, bo się bardzo głośno na językach modlił. I to był taki szmer właśnie jakby Bożego działania, uwielbienia i to wszystko, wiecie, to tam czasami można powiedzieć, że ziemia się duchowo trzęsła. A byłem w innych zborach, w których była taka cisza i tylko te indywidualne modlitwy, prawda? I to była segregacja. Ci zimni, a ci gorący. I już tu myślałem właśnie, bo tam to uwielbienie było i tak dalej ustawione. Ale z czasem zobaczyłem, że wiecie, tak duchowo, jeżeli chodzi o takie karmienie się, to tak za bardzo nie ma dużej różnicy w tym. Jak moje wnętrze, właśnie tym odzewem w mojego serca to było moje wnętrze. Ono chciało Boga. Ono pragnęło, wiecie, zjeść pokarm. I czasami mam wrażenie, że to było tak, że wyobraźmy sobie, wchodzimy właśnie do takiej stołówki na jedzenie i słuchamy brzdych talerzy, wiecie, chochli, takie dudnienie w garki i wszyscy wychodzą, no i co, najadłeś się? No, słyszałem, że stukało. Słyszałem, że waliło. Słyszałem to wszystko, ale i wyszedłem głodny. A w innych przypadkach wchodzimy, nic nie słychać. Ani wdęku, ani stukania, ani jedzenia. I wychodzisz, no i już tu w ogóle nic nie ma. Nawet nie ma wrażenia, że coś zjadłeś. I może to tak pokazuje, ale ja mówię wam duchowo, jak ja przeżywałem. Po prostu nie byłem człowiekiem nakarmionym. Moje wnętrze dalej było głodne. I przeżywaliśmy Bożą radość. Takie, wiecie, zewnętrzne rzeczy jak rosa spływa na człowieka, prawda? Ale to nie były potoki od zewnątrz. Takie, ja mówię, takim zaspokojeniu. I padłem na genialną myśl, bo stwierdziłem, że rozwiązaniem będą dary Ducha Świętego. I zacząłem modlić się o dar Ducha Świętego, o proroctwo. I powiedziałem mojemu pastorowi, że bracie, ja się o to modlę. No i on tak sceptycznie spojrzał, ale wiadomo, pastor nie może zniechęcać ludzi. Ja powiedział, dobrze bracie, to ty się módl. Ja się modliłem i ku jego zaskoczeniu Bóg mnie wysłuchał i ku mojemu zaskoczeniu Bóg wysłuchał. Zaczęły się dziać rzeczy takie, że faktycznie Bóg zaczął działać naprawdę w darach Ducha Świętego, jeśli chodzi o proroctwa, o wykłady języków. I zbór, kościół nasz ten doświadczał tamtego, ale była długa przerwa i znowu to zaczęło się w zborze dziać właśnie te dary Ducha Świętego. I gdy tak właśnie kiedyś modliłem się, stojąc tam w tych szeregach, to wiecie, Duch Boży mnie wyciszał. Gdy ludzie modlili się tak głośno, to Duch Święty mnie wyciszał i żeby słuchać Go. Bardziej słuchać niż mówić. I gdy zaczęły się dziać te dary Ducha Świętego funkcjonować, to odczuliśmy taką rosę, naprawdę taką Bożą rosę, taką Bożą świadomość, że Bóg działa, że jest pośród nas, że to się tak, wiecie, to bardzo, no, to było jak bajka duchowa, takie życie, takim czymś. Ale z czasem okazało się, że ta moja stara grzeszna natura, moja logika, zaczęła sobie brać, wyciągać z tego pewne wnioski, z tych darów ducha. Sobie zaczęła je spekulować, wyjaśniać na swój sposób. Ona była tak silna. I Bóg, używając tego daru Ducha Świętego, On użył tego tak potężnie, że wszelką moją logikę wybił. i wytrącił z mojego życia. Gdy powiem tak, że były takie trzy etapy w moim życiu, trzy kroki, ja to nazywam, gdzie Bóg wiedziałem, że oczekuje ode mnie, żebym zrobił krok. Mówi na przykład, jedź, załóżmy, do Ameryki. Trochę przesady, ale ja taki obraz podaję. No i człowiek jedzie do tej Ameryki, bo Bóg tak powiedział, czy ma takie wewnętrzne, głębokie przekonanie, taki kierunek. A potem przez rok czasu w tej Ameryce się błąka. I tak, ani nie widzi Boga tam, no, przyjechał i nie wie po co. Albo to jest porównanie duchowej rzeczywistości w taki sposób, że widzisz schodek i mówi Bóg, zrób krok. I ja ten krok zrobię, wierzę, że on jest, ale ten schodek nagle go nie ma i spadam. Tak jak Job, można to porównać, nie chcę się porównywać z nim tak, jeśli chodzi o cierpienia, ale Job był taką osobą, która tak właśnie robił, że on postępował zgodnie ze Słowem Bożym i oczekiwał, że przyjdzie na niego dobre, prawda? On szedł, a przyszło na niego wszystko najgorsze. I w tym momencie on był taką osobą, która nagle spada. On myśli, że ma fundament Boga żywego, prawda? I stoi na tym fundamencie i nagle się okazuje, że spada. I przychodzi strach i przerażenie. I tak sobie człowiek myśli, co to za Bóg, z którym mam do czynienia? Takie trzy kroki miałem w swoim życiu. Się uspokajała ta faza i już tak widzę, że Bóg jakby, wiecie, odnowił te we mnie życie, soki, prawda? I znowu mówi, zrób coś. I znowu w to wchodzę. No dobrze, idę. I znowu. I to tak rok za rokiem, dwa lata z przerwami. To były bardzo mocne przeżycia, które spowodowały to, że moja logika padła. I zacząłem mu wierzyć nie przez to, jakie proroctwa do mnie dochodzą, nie przez to, kto co mi mówi, nie przez to, co przeżywam, ale wierzyć, że On jest. Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy. Że On jest. I to jest najważniejsze, że On jest. I On robi to tak, jak chciał, tak, jak chce. I tak, jak ostatnio mówiłem o tych apostołach, oni też myśleli, że będą dalej czynić te znaki i cuda i że Chrystus będzie budował ten Kościół. I tak było, ale nie wiedzieli o tym, że muszą umrzeć, że musi być krzyż. I dokładnie takie życie moje, to życie właśnie było tak odzwierciedlone. Wiecie, ja byłem gorliwym człowiekiem, chrześcijaninem, który się nie poddawał łatwo. Gdy już przeżyłem uświęcenie, gdy już Bóg wyprowadził mnie na prostą, jeśli chodzi o grzech, i to jest niesamowite właśnie, że On pokazując mi przez prawdę Słowa Bożego wyprowadził. Wiecie, uważam, że to jest wielką łaską Bożą. Ja dzisiaj Bogu dziękuję za te wszystkie najgorsze rzeczy w moim życiu, które przechodziłem, na myśl których, o których mi skórka, wiecie, się zaczyna tam gdzieś z tyłu po prostu no, marszczyć na ciele. Ta moja cielesność się wzdryga, jak myśli o tym, co przychodziła, ale dzisiaj dziękuję Bogu za to. Dlatego, że gdybym pozostał na tamtym etapie, że buduję w oparciu o swoje środki, o swoją siłę, o swoją przebojowość, o swoje zdolności, o swoje materialne jakieś te rzeczy, to po prostu bym budował to, o czym zaraz będziemy mówić. Ale dziękuję dzisiaj Bogu za to wszystko, czego doznałem. I uwolnieniem z grzechu to była czysta prawda Słowa Bożego o krzyżu. Bo kiedyś, wiecie, już stwierdziłem, no dlaczego tak jest? Jeżeli Bóg jest ze mną, to czemu nie mogę wytrwać w czystości, w świętości, wiecie, bez grzechu? I zacząłem literować. I w jednym miejscu Rzymian, właśnie w liście do Rzymian, znalazłem takie zdanie, które mnie zafrapowało, że grzech nad wami panować nie będzie. No to dlaczego panuje? Mówię, Boże, dlaczego panuje? A tam drugi werset, jeszcze w Rzymian, też mówi, że Bóg, czego nie mógł dokonać przez zakon, czego zakon nie mógł dokonać, to uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie, potępiając grzech w ciele Jego. I te dwa wersety tak obok stanęły siebie i mówię, Boże, ja to wszystko wiem. Dlaczego nie dzieje się to w moim życiu? A wtedy Duch Święty powiedział jedno krótkie zdanie. Takie, które, wiecie, takie jedno zdanie, które dało mi taką wiarę wewnątrz, sercu, nie w rozumie, bo rozum to mój się dziwił, ale powiedział, bo ty nie wiesz o tym. Bo nie uwierzyłeś w to. Takie krótkie zdanie. Wiecie, jak przenikło do serca człowieka od Boga, ty o tym nie wiesz i nie wierzysz w to. Nie uwierzyłeś, że tak jest. I dlatego masz problem. I pomyślałem sobie, mój rozum powiedział i moja logika mówi, że no, to za łatwe. To za proste jest. Ja nic nie muszę robić, tylko uwierzyć w Słowo Boże. Aby być wolnym. I to było dla mnie wtedy za łatwe, za proste. Mój rozum dalej walczył, wojował, ale zobaczyłem, że to słowo, ta grubinka dała taką siłę wewnętrzną i tak zaczęła we mnie działać Duch Święty, że zacząłem oglądać, gdzie Bożą chwałę, że byłem wolny. Nie przez zakon, ale Duch Święty, wiecie, gdy przychodziła pokusa, tak działał, że odchodziło, z ciała schodziło. To tak jak uzdrowienie. Jesteś chory i nagle jesteś wolny i zdrowy. I tylko miałem dylemat, znowu moja logika, dlaczego czasami dalej grzeszyłem, a czasami nie. Tego nie rozumiałem. I gdy zacząłem to sobie uświadamiać, Bóg zaczął pokazywać prawdę na temat starej grzesznej natury i tego wersetu, gdzie Paweł mówi, ja nie biegnę na oślep i nie uderzam w próżnię, ale umarkiem i jarzmiam ciało moje, to wtedy zrozumiałem właśnie to, że to jest ciało moje. I Duchem Bożym sprawy ciała umartwiajcie. I ta modlitwa, to nie jest łatwe, ale poddawanie siebie Bogu, ale właśnie w modlitwie poddawanie swojej starej grzesznej natury, gdy jesteśmy świadomi, to właśnie działa. I zobaczmy, że ja dzisiaj ze zdziwieniem widzę, że wtedy właśnie Bóg objawił mi krzyż Chrystusa. O tym, co doszedłem po 16 latach, na czym się zasadza chrześcijaństwa, ale już wtedy On właśnie w samym Słowie objawił mi sedno działania Boga. Właśnie krzyż. Bo na krzyżu to ciało zostało potępione. Bo stara grzeszna natura na krzyżu została potępiona i Bóg w sposób niesamowity wtedy przez samo żywe Słowo, bez żadnych, wiecie, lekarzy, bez żadnych modlitw innych ludzi czy moich modlitw, przez żywe Słowo, prawdę o krzyżu Golgoty uwolnił od tego grzechu. I wypełniło się jedna rzecz, że prawda o was wyswobodzi. Prawda, która w sercu człowieka zagości. I wiecie, nie trzeba tutaj robić nie wiadomo czego. Nie trzeba bić tymi sztućcami w te, wiecie, w te kotły i w to wszystko, żeby się najeść. Ale to musi się zrodzić z Boga wiara w sercach, w Słowo Boże, które w nas zakiełkuje i zacznie pracę. I to jest dla mnie niepojęte i niesamowite. Wiecie, ale będąc wtedy człowiekiem i zobaczywszy, że ten dar Ducha Świętego, który jest jak taka rosa, która spływa na nas, na ten zbór, naprawdę żeśmy błogosławieństwo przeżywali, Bóg wiedział, że moja stara natura jeszcze żyje, że moja logika jeszcze żyje. I zaczął się proces, którego nigdy do końca życia nie zapomnę i być może to jeszcze będzie trwało. Umartwiania, umierania, zabijania tej starej grzesznej natury. To była tak zwana właśnie, ja to nazywam, droga krzyża. I Bóg tak się mocno dobrał do tej mojej starej natury, żeby pokazać mi właśnie, że dary Ducha Świętego tego nie załatwią. One są potrzebne w Kościele, ale one nie ujarzmią i nie zabiją starej grzesznej natury. One nie ukrzyżują tego mojego ja i one nie uwolnią mnie od tego. To właśnie krzyż Golgoty. I Bóg zaczął takie wielkie dzieło. Ale ja byłem człowiekiem, który pragnął dalej Boga. Jego. Chleba. Wiecie, nie rosy tylko li, ale chleba. Nie tylko deszczu, ale oceanu, ale źródeł wód żywych. Takich źródeł. Rzek wody żywej. I byłem gorliwym człowiekiem. Bo jeździłem po konferencjach, byłem na dwóch. Bo gdy byłem w Rosji, to jeździłem i szukałem duchowości, chciałem Boga chwycić za nogi i Go przywieźć do Polski, tak mówiąc obrazowo. I miałem się różnych nauk, takich, które były przywożone z zagranicy, czy ze wschodu, czy z zachodu. I wiecie, się załamałem, po prostu byłem, uważałem się za oszukanego.